Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam w studiu laureatkę, zwyciężczynię konkursu Literacka Podróż Hestii, Roxanę Jędrzejewską-Wróbel.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Wszyscy się zdziwili, nie? Tyle nagród, tyle książek i tutaj jeszcze jedna. Bardzo dobrze. Ale to jest pierwsza twoja powieść dla młodzieży.
Tak, to jest mój debiut, więc ja tu z taką nieśmiałością, mimo że już się widziałyśmy wielokrotnie, to ja ciągle tak funkcjonowałam w tej literaturze dziecięcej. Teraz jestem właśnie schodek wyżej w kategorii wiekowej, a nawet może dwa, bo powieść, jak słyszę, jest dla
nie tylko dla młodzieży. Dla każdego w sensie. Dla mnie, dla mojej mamy, dla mojej bratanicy licealistki i dla ósmoklasistów zwłaszcza.
Tak, więc bardzo jestem szczęśliwa z tej nagrody, bo tu chciałam powiedzieć, że widzę jakby jak promocja, jak właśnie reflektor uwagi skierowany na coś powoduje, że to rośnie. Tak? Mhm. I jest tyle pięknych, mądrych rzeczy, które właśnie, którym brakuje tego reflektora, dlatego tutaj naprawdę wielka wdzięczność dla Podróży Literackiej Hestii, że chcieli zainwestować swoją uwagę, swój czas, pieniądze, siłę na to, żeby promować dobre książki dla młodzieży, bo tego bardzo brakuje.
No ja tylko przypomnę, ale to już chyba wszyscy wiedzą, nasi słuchacze, że 5 nominowanych książek, tak. Już po raz drugi. O wszystkich już mówiłam na antenie, o twojej też. No a teraz mamy 17 września ogłoszoną właśnie zwyciężczynię. Stan splątania, bo tytuł jeszcze nie padł, a jest przecież super ważny.
Tak.
Stan splątania. I zacznę od okładki, chociaż tak myślałam, w ogóle o niej nie będę mówić, ale przecież jednak taki stary but i taki nowy jakiś trampek, słuchawki, sznurowadła, wszystko to splątane. Do dwóch definicji stanu splątania to my dojdziemy na koniec, myślę, ale zacznijmy od tego, że to jest spotkanie dwóch pokoleń, czyli tak jakby wnuczków i dziadków, chociaż nie są ze sobą spokrewnieni, tak naprawdę opowieść o trzech pokoleniach nas w trudnej sytuacji dzisiejszej, ale zaczyna się od takiego obrazu i jak to przeczytałam, to od razu wiedziałam, że chcę koniecznie, muszę czytać dalej, bo chcę wiedzieć, co ty wiesz o tych ludziach, bo ja ich spotykam, wiesz, w trolejbusie, autobusie.
Tak.
Nastoletni, często z podkrążonymi oczami, z obgryzionymi skórkami przy paznokciach, w podartych butach, kaptur nasunięty, słuchawki w uszach, rękawy zaciągnięte na dłonie i taki zamknięty w sobie człowiek. Mm-hmm. Nie mam odwagi w ogóle nawet myśleć, co on myśli, a tym bardziej zagadnąć. I tutaj takie postaci właśnie, taką trójkę bohaterów na szkolnym korytarzu widzimy na samym początku. Więc ja myślę sobie, Roxana coś o nich wie, co ja bym chciała wiedzieć. Czemu oni tacy są?
Och, no właśnie pytanie, czy wiem. Jakby sukces tej książki świadczy o tym, że coś mi się udało, ale bardziej to jest takie uważne obserwowanie. To, jaką ja pracę wykonałam, pisząc tą książkę i starając się nadać moim bohaterom wiarygodność, opisać ich, to jest, oni są zlepkiem przeróżnych postaci, przeróżnych żywych ludzi, których spotkałam, prawdziwych ludzi. Ale jakby ja patrząc na młodych ludzi, ja mam sama troje dzieci, więc też one w jakimś sensie były prototypami moich bohaterów, których oczywiście potem zmiksowałam z innymi młodymi ludźmi, ich znajomymi, spotkanymi tak jak i ty na ulicy, żeby jakby ja mam ogromne współczucie dla młodego człowieka dzisiaj. I to jest to, co było motywem przewodnim, że ja starałam się nie oceniać, ja starałam się zobaczyć rzeczywistość, w której żyją dziś młodzi ludzie, natłok, potężne napieranie świata. Nawet tutaj mam taki, właśnie wzięłam materiały pomocnicze, zdjęcie, które było dla mnie wielką inspiracją, grafika Almargena, Brazylijczyka.
Ojejku. No...
Możesz
tak,
opisać?
No spróbuję. Chłopiec stoi, ręce opuszczone, ramiona podniesione, głowa spuszczona, bo na tę głowę napiera, palec wskazujący, a na nim równania matematyczne, fortepian, globus, gitara, puchar, piłka, krzyż, nie wiem, książka z zakładką, no po prostu...
Tak.
Szkoła, świat, życie, świat.
Świat oczekiwania rodziców, ich własne oczekiwania, wielość możliwości, świat, który stoi przed nim otworem. To jest takie bardzo trudne zdanie, które powtarza się teraz dzieciom, które ma ich wzmocnić, tak? Wszystko możesz, ja kiedyś tego nie miałem. Zobacz, świat stoi otworem, tyle możliwości. I ja jakby patrząc, rozmawiając z młodymi ludźmi, zobaczyłam, że to wcale nie jest wspierające dla nich, że to jest wręcz paraliżujące, bo skoro jest tyle możliwości i ja mam tak świetnie, to ja muszę teraz doskonale wybrać, muszę być najlepszy, jakby nie mogę tego zmarnować. I to jest ogromna presja do udźwignięcia właśnie, którą dźwiga ten chłopiec. To jest ogromne zmęczenie. Ja sobie tak to wyobrażałam. Ja sobie rozmawiałam właśnie z dziećmi moimi, rozmawiałam z różnymi ludźmi, jeżdżę na spotkania, obserwowałam. I miałam pewien koncept. A potem moja córka słuchała piosenki, która mnie tak zainteresowała. To jest piosenka Olivii Rodrigo, Brutal. I tam w tej piosence 19-letnia piosenkarka sama napisała tekst, śpiewa: jestem zmęczona, mam dość. Wszyscy mówią, jesteś młoda, życie przed tobą, a ja jestem po prostu zmęczona, tak? Czuję się stara. I to jest, to jakby to nagle zobaczyłam, że to moje obserwacje, moje notatki, spostrzeżenia pokrywają się z głosem młodego pokolenia w taki wręcz taki tak, sposób już, nie tylko, że tu mi ktoś powie, tylko dziewczyna śpiewa nawet nie z Polski, prawda? O tym, że jest to jakiś głos zmęczonego, popędzanego pokolenia, wyczerpanego.
Ale nie tylko zmęczonego, bo też bezużytecznego, jak tu o sobie myślą. A też tutaj już chciałam od razu powiedzieć, że jest to książka właśnie o splątaniu, o spotkaniu młodych ludzi Marii Leny Miłosza z Jarminą, Elodią i Bertramem, czyli pensjonariuszami Domu Spokojnej Starości. To jest bardzo ważne.
W ramach
wolontariatu się spotykają. I właśnie ci starsi ludzie nie mogą się nadziwić i zrozumieć, czemu oni są tacy grzeczni, pogodzeni i smutni, jakby już na nic nie czekali.
Prawda?
A oni, którzy przeżyli wojnę, różne rzeczy i nagle widzą tę młodzież, która jakby zgasła w wieku 13-14 lat i już tylko wykonuje program. Niebywałe zupełnie.
Nie ma siły na bunt.
No.
Nie ma młodzie, pokolenie, które nie ma siły się buntować, których buntem, formą buntu jest schowanie się w sobie. Ja to tak widzę. Młodzież jakby... To już czasy lat 70. minęły. Czasy hipisów minęły, może nie bezpowrotnie, ale w tej chwili formą buntu jest zamknięcie się, zatrzaśnięcie w swojej kapsule bezpiecznej albo pozornie bezpiecznej, jak się okazuje. I to jest odmowa kontaktu ze światem, który rani, który właśnie naciska, napiera, który każe się ścigać. I oni się tak naprawdę nie mają przeciwko czemu buntować, tak? Bo mają wszystko. Jakby rodzice chcą naprawdę dać im wszystko. I to średnie pokolenie, które opisałam, którego sama jestem częścią, też siebie sportretowałam w części postaci, to ono naprawdę ma dobre intencje. Ono to nie są źli ludzie, to są ludzie, którzy chcą podzielić się swoim programem, swoimi wnioskami ze swojego życia, swoim doświadczeniem, ze swoimi dziećmi, zaopatrzyć je jak najlepiej, bo ten świat jest trudny, wymagający. No jak nie pracujesz tak, jak nie biegniesz, to odpadasz z wyścigu.
No i takie są też ich rady i takie są ich naciski. Tu mamy trzy takie rodziny bardzo różne. Lena ma tylko mamę, prawda? Tata nie łoży na utrzymanie dziecka. Miłosz ma ojczyma i mamę, i to ojczym tak pedałuje, prawda?
Tak.
A Maria ma rodziców, ale też ma pustkę po bracie.
Tak.
Tutaj od razu może tak, bo tak się staram, żeby nie zapomnieć. Jedna z najbardziej uderzających scen dla mnie to jest scena kupowania ubranej choinki, na którą nie pasuje właśnie ta ozdoba, zabawka zostawiona przez zmarłego brata, syna, czyli w Wigilii nie mieści się to, co w rodzinie jest najważniejsze, prawda? Dziecko, które było, bo są kupione bombki na choince, żeby było szybciej, żeby było już tak super. To tak oni żyją.
Tak oni żyją, bo ja się dowiedziałam, że właśnie, nie będę podawać marki sklepu, nie robimy reklamy, ale w jednym z supermarketów budowlanych pojawiły się 2 lata temu gotowe choinki do ubrania i że ludzie to naprawdę kupują, łapią taką choinkę i już nic nie trzeba. I jakże praktyczne. Jakże praktyczne, jakże wygodne. No i właśnie ta wygoda i praktyczność i tutaj są poddawane w wątpliwość w tej powieści, no bo z jednej strony to jest naturalne, że chcemy żyć wygodnie, ale z drugiej cena, jaką za to płacimy, jest potężna. I tak, ta choinka, no to jest właśnie o tym, co o ładnym świecie równych bombek, tak, równych choinek, które tak pięknie się prezentują, są takie olśniewające na wystawach, o ładnych ludziach. Rodzice Marii są przepięknymi, utalentowanymi ludźmi sukcesu. I o świecie, który właśnie jakby No właśnie, co nie bardzo wiadomo, co z takim światem zrobić. Zabawek zrobionych ręcznie, które już powieszone na taką choinkę trochę nie pasują.
No właśnie, nie wyglądają, prawda?
Starymi ludźmi, którym trzęsą się ręce, albo cóż, mogą nawet tak, mogą się ślinić, mogą się zsiusiać. Niechcący, to są fakty, to jest takie, nawet mówienie tego, och tak, po co o tym mówić. Mhm. Ale ten świat istnieje, świat bezradnych nastolatków z pyszczami, którzy się nie mieszczą, którzy czują się nieforemni i ten idealny świat, do którego jakby aspirujemy wszyscy. No i w tym świecie idealnym też nie mieszczą się rozmowy na trudne tematy, rozmowa o śmierci.
Ten świat jest właśnie taki zmrożony, chciałam powiedzieć pusty, może nie, ale zmrożony. Rozmowa o śmierci, mówisz, tak jak już mówiłyśmy, jest to spotkanie tych właśnie młodych ludzi z pensjonariuszami Domu Spokojnej Starości, którzy jak dzieci i też jak pomidory tam są przetrzymywani, prawda, bezwolni, bardzo tak protekcjonalnie traktowani przez personel, no. I rodzice, którzy mówią o tym, więc pada takie zdanie, że to już lepsza jest eutanazja, prawda, niż taka starość.
Tak, to mówi tata Marii.
Tak, a ten z kolei Adam, ten ojczym taki, zdrowy, prawda, to mówi, że nie dbali o siebie. Jak tak. Się o siebie nie dba, to bo się jest, tak ma.
No bo żyjemy w świecie przyczyny i skutku, tak, i w świecie strachu i poczucia kontroli, że jeżeli będziemy kontrolować, tak myślę, ja to tak widzę i sama się na tym łapię. Że im bardziej będziemy kontrolować tą rzeczywistość, tym bardziej właśnie nad nią zapanujemy. I ci starzy ludzie, którzy właśnie zdarza się zsiusiać pod siebie, tak, pokazują, że niestety w życiu nie możemy wszystkiego kontrolować. Tak jak śmierć brata Marii, tak? Nie byli w stanie skontrolować tego, co się wydarzyło, więc w tej chwili też nie są w stanie kontrolować swoich uczuć, które za tym idą. I w związku z czym o tym nie mówią, tak? Odsuwamy, jest Einstein, który ważną jest postacią dla tej powieści, powiedział, że księżyc istnieje nawet, kiedy na niego nie patrzę. Chciałam, żeby to początkowo było motto tej powieści, potem je zmieniłam, ale to jest bardzo ważne zdanie, bo odwracanie głowy niczego nie zmieni, po prostu księżyc jest, nawet jak się do niego odwrócimy plecami i zamkniemy oczy, to on jest. I tak samo są trudne tematy, brzydcy ludzie, bezradność, nasz lęk, nasze słabości. I o tym jest ta historia. Chciałam napisać o tym, jak bardzo jesteśmy do siebie wszyscy podobni, tak, po prostu.
Stwarzasz taką symetryczną sytuację na początku, w kluczowym momencie chyba każdego dnia, czyli przebudzenie, prawda? Mhm. Stajemy twarzą w twarz z samym sobą, ze swoimi lękami. No i tutaj budzą się na przemian w takich mini rozdzielnikach bohaterowie, ci młodsi i ci starsi. Ja z początku myślałam, że to może sama młodzież, ale potem zorientowałam się, że nie. I to jest rzeczywiście coś takiego, że no, ci starsi ludzie patrzą w lustro i nie poznają się tak do końca. Ja pamiętam, jak kiedyś pewna starsza była primadonna, szła, trzymała się mnie, ja jej, nieważne, było ślisko. I mówi, wie pani, ja nigdy nie myślałam, że ze mną się zrobi coś takiego, że ja taka będę. Po prostu. I oni też są wobec tej swojej starości, nieporadności, strachu, porzucenia przez rodzinę, prawda?
Utraty wszystkiego. Pamięci,
tak, utraty. Różnych, no, że nie może wstać od razu, bo mu się w głowie zakręci, że nie może podejść i tak dalej, i tak dalej. I ci młodzi, którzy się budzą. I też takie kluczowe dla mnie zdanie tutaj Miłosza, który się budzi, słyszy mamę i myśli, ona też się boi. Czyli mamy te wszystkie pokolenia połączone tym takim strachem przed... No i teraz dokąd ty prowadzisz? Prowadzisz dokąd? Przez ten świat szkoły, która jest tylko rywalizacją, porównywaniem i liczeniem punktów, prawda? Ten koszmarny apel. Lepsi i gorsi, prawda? No prowadzisz do czegoś, co jest jakimś, ja wiem, wyzwoleniem. Co?
Jest nadzieją na wyzwolenie, aczkolwiek niełatwą. Tak, tak, prowadzę do rewolucji. No. Wzywam do rewolucji, wzywam do buntu i do spotkania przede wszystkim. Myślę, że to jest taka książka, która tak naprawdę, tak, to zabrzmi może banalnie i głupio, ale i naiwnie, ale taka jest prawda, tak wypłynęła z serca. Ja pisałam nie licząc, sama mierzyłam się ze strachem pisząc ją, bo piszę książki dla dzieci i miałam świadomość, że może mi kompletnie nie wyjść, bo szukałam, bo to jest książka właśnie o spotkaniu z samym sobą i o spotkaniu z drugim człowiekiem w takiej otwartości na to, że mogę zostać zraniony, bo to jest bardzo trudne, tak? Na tym polega właśnie to każde spotkanie. Może ktoś mnie zranić, ktoś może moje zaufanie zawieść, mogę żałować tego, mogę się okazać głupia, nie taka. Boimy się oceny, wolimy się jakby w ogóle nie spotykać, niż na to się narazić, ale jednocześnie za tym spotkaniem idzie cała masa pięknych możliwości, tak? Poczucia, że nie jesteśmy sami w tych lękach, w tych niepewnościach, w tej bezradności. Wydarzeń, tak? Spotkań. No, moje najpiękniejsze historie, jakie mi się wydarzyły w życiu, są dzięki innym ludziom. Dzięki temu, że ktoś we mnie uwierzył, dzięki temu, że ktoś mnie gdzieś zaprosił, dzięki temu, że ktoś ze mną porozmawiał i dał mi impuls do historii. Więc to są takie po prostu koraliki, które ja zbieram. I o tym chciałam napisać, że jesteśmy sobie potrzebni. Snucie tej pajęczyny relacji, tworzenie, to jest najważniejsza rzecz, która może się zdarzyć. I tak zamknę, połączę to z tym pisaniem, że siedząc, pisząc w samotności zupełnej, pisarz pisze. I to jest trudne. Jest wiele głosów w głowie, które mówią, to jest bez sensu. Po co to? I myślałam sobie, i ja też jakby mierzyłam się właśnie z tym, okej, no to co się najgorszego może mi wydarzyć? Może nikt tej książki nie zauważyć. I wtedy będzie mi przykro. Ale mogą ją skrytykować, tak? I powiedzieć, co ty, kobieto, teraz wyprawiasz, fajnie pisałaś dla dzieci, siedź tam, gdzie już siedziałaś, tak? Więc było to też taka praca i ten strach, tak? Nie byłam, bo jestem bardzo zaskoczona tą nagrodą, naprawdę, bo te książki były świetne, przeczytałam je i to, że zostałam wybrana, jestem bardzo wdzięczna, ale to jest też dowód na to właśnie, że jakby, no nie, to są te wspaniałe rzeczy, które mogą się wydarzyć, kiedy pokonamy swój strach przed śmiesznością, zranieniem, kiedy pójdziemy za jakimś takim głosem intuicji, takiej jakiejś wewnętrznej prawdy. Jak to mówię, to tak może brzmi banalnie, ale bo ci starzy ludzie budzą się i oni już nie wiedzą, kim są. Nie poznają siebie, bo byli inni. Stracili nad czymś kontrolę. Młodzi ludzie budzą się i nie wiedzą jeszcze, kim są. Słyszą tylko, jacy powinni być. Jeszcze siebie nie zbudowali, nie mają jeszcze nad niczym kontroli. I oba te pokolenia są takie właśnie i bezradne, i zagubione, i w jakiś sensie nie mające sprawczości w świecie zewnętrznym. Ci mają wykonywać polecenia, ci mają już tylko być bezpieczni. Więc to jest historia o spotkaniu i o tym, co może się wydarzyć niezwykłego, jak bardzo możemy się nawzajem nakarmić obecnością i uwagą.
Pokazujesz tutaj te spotkania różne, każde przeżywałam i to przepiękne milczenie, które połączyło na początku naszych bohaterów i ta, powiem tak, inwazja na luksusową dzielnicę, w której mieszkają nasi młodzi ludzie. To niebywałe, że oni z początku boją się przejść przez bramy. Przejść przez szlaban, wyjść ze swojego, prawda? Są z różnych rodzin, nie wszystkie, że tak powiem, równie bogate, wykształcone i cudowne, bo tam różnie się wiedzie, ale jednak są na tym ekskluzywnym osiedlu zamknięte jak ptaki zupełnie. Boją się wyjść w ten ciemny las.
Ciemność, tak, bo ciemność jest symboliczna i w końcu trafiają do ciemnego lasu, w którym wydarzają się trudne rzeczy. I o tym jest ta historia, o tym, żeby się też nie bać ciemności, tak? Bo życie to jest taka spirala. Minojczycy mieli taki piękny symbol, który umieszczali w biżuterii i w motywach takich biżuteryjnych, ale też na urnach pogrzebowych. Jest to podwójna spirala, która i chowali ludzi, która się zakręca, rozwija i zwija jednocześnie. I chowali ludzi w urnach, żeby jakby symbolicznie wracali do łona matki. Czyli to jest historia o tym, że nic się nie kończy, że ciemność, wchodzimy w ciemność, żeby wyjść do jasności, że to jest taki nieustający, pływający ruch, starość, młodość, pewność, niepewność, jasność, światło i że upór nasz w pozostawaniu w świetle z pozorami bezpieczeństwa jest iluzją i zanurzenie się w ciemność, czyli jakby skonfrontowanie się z tym swoim na różnych poziomach strachem daje wyzwolenie, daje ulgę i wolność.
Za chwilę część druga audycji. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl.
you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Nasz gość Roxana Jędrzejewska-Wróbel i jej Stan splątania, powieść nagrodzona w konkursie Literacka Podróż Hestii. Obiecałam definicję, są dwie w tej książce pod koniec. Chociaż na początku już mówią tych starszych, oni są splątani, prawda? No to są takie zaburzenia, głębokie zmiany świadomości, utrata kontaktu, dezorientacja, omamy, ułudy, tak. I to są splątania. Ale Miłosz, jeden z bohaterów tutaj, super ósmoklasista, mówi tak, tu jest napisane z komórki, że stan splątania to stan, w którym elementy, nawet jeśli są rozdzielone, wciąż tworzą całość. Możliwe jest również splątanie pomiędzy układami, które nie istnieją w tym samym czasie. To jest kwintesencja tej książki, prawda?
Tak.
Ale
tak.
Też tego, co mówiłaś przed chwilą, prawda, że życie płynie, że to się wszystko ze wszystkim łączy, te trzy pokolenia, z których w tej chwili chyba najbardziej żal mi tego pośrodku, bo oni już w ogóle są w jakiejś takiej, nie wiadomo, co mają ze sobą robić, że to wszystko, no jest po prostu. I w tej książce w jakiś sposób no, przekraczasz granice życia i śmierci, co? Dotykasz czegoś, co jest, ja nie mówię o zaświatach, ale czymś szerzej, czymś więcej. No tak. W czymś my żyjemy, prawda?
Tak, tak, no bo czym jest ten wyścig średniego pokolenia, z którego jednak ojciec Marii jakoś być może udało mu się wyskoczyć.
Przebudzenie. Nie, bo to właśnie, bo to jest kluczowa sprawa. Tutaj ci starsi, to chyba właśnie Jarmina mówi o tym, że życie nie jest bezpieczne. To znaczy, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć bezpiecznie, możemy tylko żyć odważnie, prawda? Że wiara w bezpieczeństwo jest ułudą. A z kolei właśnie ojciec Marii na koniec mówi, że zrozumiał, że nie da się zaplanować przyszłości i to jest wyzwalające. W takim stanie go żegnamy. I on faktycznie, dla mnie to też było wyzwalające. Jak ja się cieszyłam z tego, co tam się dzieje i co jest przed nimi. No.
Tak, tak, bo to jest wyzwalająca jest konfrontacja po prostu ze swoim strachem. I to jest motyw wielu powieści fantazy i tego świata. Tak, nie wiem, gdzie to się pojawił ten motyw, tak, ale walki ze smokiem, że smoka, ze smokiem trzeba się zmierzyć i pyta się bohater, ale jak ja go rozpoznam tego, tak? Bo tam jest twój smok i musi, znaczy, bo on jest twój, każdy ma swojego smoka. Ale myślę, że tym naszym wspólnym smokiem, no to jest lęk przed właśnie śmiercią, przed końcem, przed starzeniem się, przed konfrontacja właśnie z nieuniknionym i z tym brakiem kontroli. I z kolei tak, ten motyw, zmierzyłam się z tym tematem, ponieważ jest mi niezwykle bliski. Ja jestem w takim kolektywie Instytut Dobrej Śmierci, która zrzesza ludzi różnych zawodów, którzy próbują jakby, idea jest taka, żebyśmy tą śmierć oswoili i włączyli do życia, tak jak w tej spirali minojskiej, ponieważ ona to właśnie to daje to ulgę. To rozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Czyli jakieś przekraczanie granic tabu. Ja towarzyszyłam kilku osobom, które odchodziły i muszę powiedzieć, też tu może przekraczam właśnie jakieś tabu, ale róbmy to, myślę. 17 grudnia zmarła moja ciocia tu we Wrzeszczu, którą się opiekowałam wspólnie z bliskimi mi ludźmi i po prostu nie zaznałam takiego spokoju, jak siedząc przy jej łóżku i trzymając ją za rękę. Po prostu. Miałam to poczucie, to jest właśnie to wyzwolenie, o którym też, którą też opisuję, staram się tam opisać. Jest wielka ulga, poczucie sensu, głębokie poczucie sensu, głębokie poczucie dotykania właśnie czegoś, co na co dzień nie jest nam dane w tym codziennym zamieszaniu. Istoty, tak? Dzięki śmierci dotykamy istoty życia i jest taka ogromna, nie ma strachu. To jest nieprawdopodobne, tak? Bo oczywiście jest żal, jest smutek, są różne emocje, ale nie ma strachu i doświadczyłam tego kilkakrotnie. Mhm. I to jest dla mnie doświadczenie, którym też chciałam się podzielić po prostu w tej powieści.
Jest tutaj doświadczenie śmierci, przejścia, spokoju, ciemnego lasu, ale przy ognisku, takiego stopienia się ze światem, z przyrodą i obraz, może we śnie, może na jawie, bo ta końcówka to jest dla mnie taka trochę oniryczna, niejasna, który, jak już wiem, a teraz ty o tym opowiesz, właściwie rozpoczął całą tę książkę i myślenie o niej, czyli przyśnił ci się.
Tak, przyśnił mi się i oczywiście też znowu, tak, bo to jest o odważnym życiu powieść i ja, to nie jest tak, że ja jakby tutaj mam jakiś sztandar i teraz będę edukować, absolutnie, ja sama się z tym mierzę, tak, bo mam doktorat, tak, jestem jakby tu intelektualistką i teoretycznie powinna mówić takie mądre rzeczy i przywoływać cytaty i autorów, a to, od czego się zaczęła ta powieść, to był sen. Przyśniły mi się stare kobiety skaczące z klifu do wody. I te zanurkowały pod tą wodę, to był taki obraz tak senny, te włosy tak się ułożyły jak rozgwiazdy na tafli wody, a one stopiły się w jedność z wodą, z oceanem, z morzem, tak? Jakby roztopiły się w czymś większym od nich. I ten obraz był tak poruszający, tak silny i tak jakby nie chciał się ode mnie odkleić, że ja się zaczęłam zastanawiać, co ja mogę z nim zrobić. I tak naprawdę pisanie tej powieści to było zwijanie tego obrazu do tyłu. Jakby zaczęłam od końca i utworzyłam do tego obrazu historię, no co oczywiście wielokrotnie pukałam się w głowę, myślałam, no co ja robię, tak? Czy naprawdę to robię? Tak. Tak, zrobiłam to i teraz tu jestem, więc to jest dowód dla innych, żeby iść za snami, iść za tym, co ważne. I teraz właśnie dowiedziałam się, tu kolega mi powiedział, że ten obraz pojawia się w innych
innych dziełach utworach. Sztuki, tak.
Dziełach sztuki, utworach, tak. Że motyw właśnie kobiet, że to jest jakaś archetypiczna historia, o czym nie wiedziałam, przyznaję. Że przyśnił mi jakiś sen, tak, który jest łącznikiem, tak, sen, który nas łączy, a to jest historia, roboczy tytuł to było Połączeni, taki roboczy zupełnie, więc właśnie teraz się trochę zaplątałam, ale tak to jest, że się plączemy
że
i
rozplątujemy. Jest archetypiczny i występuje też w innych.
Tak.
Midsommar, tak?
Tak, Midsommar i w Lovecraftie okazało się, czego nie wiedziałam. Więc jest to dla mnie odkrycie, ale dowód na to, że po prostu pewne motywy, tak, które się domagają, i w kulturach też w niektórych kulturach jest taka tradycja właśnie, że kobiety skaczą do wody. Muszę to zgłębić, bo to świeża rzecz, właśnie się dowiedziałam, ale wierzę w to, że po prostu pewne motywy nagle się wyłaniają i jednocześnie pojawiają, tak? Bo mamy, no bo właśnie jesteśmy połączeni, tak? I przeżywamy, doświadczamy wszyscy tego samego życia, tych samych emocji, ten świat. Świat jest wspólny i takie rzeczy są dowodem na to, jak blisko nam do siebie po prostu.
A ja się teraz cały czas zastanawiam, jak doszłaś od tych kobiet, których siwe włosy łączą się z oceanem, do tych dzieciaków, bo tak o nich myślę, ze słuchawkami w uszach, którzy siedzą, stoją na korytarzu. Roberta nie wymieniłam na początku. To jest taki cichy bohater tej opowieści też. Tak. Taka osoba, o której się do końca nie dowiadujemy. Mhm. Tego, co być może, gdyby ktoś wiedział,
może skończyłoby się inaczej,
prawda?
Imię jest po prawdziwym Robercie, którego znała moja córka, chodził z nią do szkoły. Chciałam go w ten sposób uhonorować właśnie do jednej z trójmiejskich szkół, tak. Więc Jakie było pytanie?
No jak doszłaś do tych... Jak ja doszłam? Zobaczyłaś te kobiety, przyśniło ci się i pomyślałaś, że co? Że napiszesz teraz o młodzieży? Nie wiem, myślę, się zastanawiam. Jaka to była wolta?
Jaka to była wolta? Sama nie wiem. Chyba nie umiem o tym opowiedzieć. To były takie kawałeczki. Ja założyłam tak. Po tym śnie, kiedy poczułam, że on się domaga czegoś, założyłam sobie segregator z napisem połączeni właśnie, ponieważ połączeni to był motyw wcześniej połączenia z tym oceanem, tak? Tego poczucia jakby jedności ze światem. I wrzucałam sobie do niego wszystko. Jeszcze to było zanim ktokolwiek zaproponował mi pisanie czegokolwiek. Pisałam Florkę wtedy, to było parę lat temu dobrych. Wrzucałam sobie do tego segregatora rzeczy, które mnie poczułam, że są, że mnie poruszają. O, na przykład właśnie to, co opisałaś, tą grafikę, taką rzeźbę.
Rzeźba z kamieni, to znaczy powiązane. No tak, człowiek wypełniony kamieniami.
Wypełniony kamieniami i splątany z siatką. I postanowiłam zaufać sobie i to jest trochę tak, jak się chodzi po muzeum, tak? I w pierwszej połowie życia mówią nam, obejrzyj proszę bardzo, oto Mona Lisa, dzieło. Oto Picasso, dzieło. Czemu nie zachwyca, tak? Więc ja grzecznie, ja byłam zawsze grzeczną dziewczynką, która pilnie jakby odrabiała wszystkie lekcje i starała się zachwycać i wpatrywać w rzeczy, które są istotne dla kultury. I nagle jakby powiedziałam dosyć, będę iść za tym, co mnie pociąga, chociaż nie wiem dlaczego, chociaż nie umiem tego wytłumaczyć. I to się przekłada na wizyty w muzeach, to się przekłada właśnie na tą powieść, kiedy wrzucałam intuicyjnie zupełnie rzeczy, które mnie poruszały, czyli takie koraliki do tego segregatora. A potem, kiedy wydawnictwo literackie zaproponowało mi współpracę, tutaj wielka wdzięczność dla pani redaktor Doroty Wierzbickiej, która mi zaufała, bo chciała książkę dla młodszych dzieci, a ja jej wtedy ten segregator wepchnęłam, który jeszcze nie był niczym, tak? Był po prostu segregatorem pełnym wycinków i pomysłów. A mam dzieci, więc te dzieci, które wtedy były też młodsze, dużo mi mówiły, więc notowałam sobie ich wypowiedzi, które mnie poruszały i to wszystko razem potem właśnie splątałam, tak? Tak to było. I sen był, a sen był początkiem.
No, bardzo dziękuję za to splątanie. Stan splątania. Powieść nagrodzona w konkursie Literacka Podróż Hestii, czyli dla dzieci, młodzieży, bo to jest taki konkurs dedykowany, jak się teraz mówi, takiej młodzieży w wieku 10-13 lat mniej więcej. Ale zapewniam, że dla mnie, dla młodszych, dla starszych, dla seniorów myślę też. I to nie tylko dlatego, że możemy się być może czegoś dowiedzieć o tym młodym pokoleniu, które zamyka się, ty ich tu porównujesz do nurków głębinowych w jednym momencie, prawda? Bez chęci do wynurzenia się. Tacy zamknięci w sobie, tu się otwierają, ale w ogóle bardzo piękna opowieść o życiu i to nie tylko międzypokoleniowym, ale w ogóle jako takim. Życiu, umieraniu. No, super opowieść. Bardzo ci dziękuję za nią.
Ja dziękuję. Dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za tą nagrodę. To jest dowód na to, że warto jakby ufać sobie i robić kroczek po kroczku to, co gdzieś tam w sercu się dobija i no i że to jednak jest i znajduje swoich czytelników.
No to też jest spotkanie, prawda?
To też
umożliwiasz nam spotkanie ze swoimi bohaterami, no i z sobą oczywiście też, także super. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, która powiedziała też trochę i za to jestem szczególnie wdzięczna o procesie twórczym, a za moment będzie takie zaproszenie dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą coś stworzyć na przykład w teatrze. Jedno z wielu możliwych, ale myślę, że ciekawe.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Odwiedzamy z mikrofonem Teatr Muzyczny Junior, oczywiście w Teatrze Muzycznym w Gdyni. On się mieści i oczywiście prowadzi go Małgorzata Ryś. Już przygotowała kolejny sezon, rok szkolny. Jak ty na to patrzysz w ogóle? Co to się zacznie? Bo w październiku już zaczynacie, tak?
Tak, no sezon teatralny. A zaczynamy tak naprawdę 26 września w poniedziałek i później już 1-2 października.
Teatr Muzyczny Junior zaczęło się od musicalu dawno, dawno temu i wiem, że prowadzicie takie zajęcia, tworzycie spektakle musicalowe, ale też słyszałam, nie będę udawać, trochę w to jestem zaangażowana, że będą się działy też zupełnie nowe rzeczy w tym roku, więc o tym też opowiedz. Ale zaczynamy chyba co? Od tego, co zawsze, prawda? Czyli musical.
Musical. Zajęcia musicalowe będą się w kilku grupach wiekowych, tematycznych. Tak jak od ponad 30 lat faktycznie będą też od kilku lat prowadzone zajęcia z tańca Dziki Junior. Ale chciałam w tym sezonie zwrócić uwagę, że żeby powstał musical, spektakl na scenie jakikolwiek, trzeba się zastanowić po co, o czym, trzeba mieć temat. A na przykład jest bardzo dużo dzieci czy młodych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I tutaj Teatr Junior właśnie z tym swoim credo, poznaj siebie, bądź sobą, powiedz coś od siebie, właśnie wychodzi zawsze naprzeciw temu, żeby młody człowiek miał taką przestrzeń, gdzie mógłby się wypowiedzieć, zastanowić, porozumieć z innymi, ze swoimi rówieśnikami. Ale nie każdy chce wyjść na scenę. Poza tym też jest takie marzenie, żeby zostać aktorem. No ale aktor właściwie odgrywa cudze myśli. Cudze pomysły. I to jest okej, to jest super. Jest cała wielka literatura do odegrania i się tym zachwycamy. No ale dziecko jeszcze nie zdążyło właściwie się samo zagłębić w to, co go cieszy, śmieszy, boli, no, w ogóle interesuje, jakie ma pytania do świata, czy do rówieśników, czy do siebie samego. No i właśnie stąd ta propozycja, że dla tych również, którzy niekoniecznie chcą wychodzić na scenę, a mają coś do powiedzenia. No jest tak się dzieje. To jest, można zaobserwować, że te nasze cenne dzieci, te świeże potencjały twórcze po prostu są bardzo już tak zaśmiecane. Są przyzwyczajane do tego, żeby przede wszystkim przerobić podstawę programową. Albo jest taka moda wśród dzieci, żeby nagrywać jakieś filmiki. A to wynika z tego, że chce zaistnieć w internecie. Ale w jaki sposób? Można zaistnieć pięknie, zainspirować innych, podzielić się czymś cennym, bo czas jest nieubłagany, on ucieka. Jeżeli go zmarnujemy na umieszczanie albo oglądanie w różnych mediach, różnych rzeczy niefajnych, no to cały nasz potencjał twórczy się w pył obraca, że się tak wyrażę. Po prostu szkoda. A jest tyle możliwości, nie tylko teatr.
No dobrze, naprawdę nie będę udawała. Na przykład radio, bo ja zapraszam po prostu. Zapraszam na spotkanie ze mną, ale też z mikrofonem. Albo jak się uda, to z wieloma mikrofonami w studiu Radia Gdańsk. Mam już za sobą takie doświadczenie, kiedy bardzo młodzi ludzie naprawdę wiele rzeczy odkrywali, pracując nad słuchowiskiem w radiowym studiu. Ale oni, tak jak mówisz, byli tylko wykonawcami. Co prawda raz mi się zdarzyło, że przygotowywałam słuchowisko, którego tekst też napisał wspólnie z mamą chłopiec, ale tak normalnie, no to po prostu stali przed mikrofonami, uczyli się grać. A ja bym chciała się poznać z młodymi ludźmi, dowiedzieć, o czym oni naprawdę chcą rozmawiać, co myślą, wymyślić jakieś historie, gdzieś poszybować w nieznane, a potem zrobić z tego coś, co by, uwaga, cały wszechświat usłyszał, bo jak się coś pojawia w eterze i w sieci, to już jest. Normalnie supernowe gdzieś tam giną, a to jest.
No właśnie, dlatego ja się bardzo cieszę. Młodzi ludzie, chodźcie, zobaczcie, jak to fajnie jest dodać coś pięknego do świata. Świat tego potrzebuje. Świat jest, zresztą obserwujcie, zapytajcie siebie sami. Gdybyście mieli dostęp do nieograniczonej liczby odbiorców, co byście powiedzieli? Albo co chcielibyście usłyszeć? Do czego może służyć taki świetny przekaźnik jak radio do komunikacji z innymi?
No tak, a radio jest takim bardzo specyficznym środkiem komunikacji i opowiadania, bo szalenie działa na wyobraźnię. Ale mówiłaś o filmikach, no i te filmiki też trzeba by jakoś fajnie robić, nie? Albo może film jakiś nakręcić, potem wziąć udział w festiwalu, który się niedawno tu skończył w Gdyni.
No właśnie, mamy taki fajny przywilej, że w Gdyni mamy właśnie szkołę filmową i festiwal już 47 się odbył właśnie. A właściwie takich warsztatów przygotowujących do tworzenia filmów nie ma.
A będą?
Będą i poprowadzi je właśnie z gdyńskiej filmówki Marta Kowalska. Czas sobie właśnie uświadomić, że te dziedziny jak radio, czy nawet też teatr, czy film, to nie jest tylko aktorstwo. To jest również twórca. To jest również cała obsługa techniczna. Trzeba wybrać aktorów, reżyserować, trzeba dobrać muzykę. No, w radiu też przecież, żeby zadziałać na wyobraźnię, trzeba bardzo dobrze wiedzieć, jak posłużyć się dźwiękiem. No i ktoś musi wymyślić scenariusz. Żeby wymyślić scenariusz, trzeba mieć jakiś powód, pomysł, temat. Tematy naprawdę leżą na ulicy. W sercu się gdzieś tam głęboko czają, boją się wyjść. No, może warto się jakoś tak uruchomić, otworzyć i wykorzystać inne środki, bo aktor, mówiąc tak praktycznie, to on się znajduje dopiero na końcu całego procesu. Czy chcielibyście się znaleźć na początku? Teraz, kiedy jeszcze chodzicie do szkoły, to wy zmieniacie świat. To, co wy teraz zrobicie, będzie jutro, bo jutro to dziś, tylko cokolwiek dalej. Kto to powiedział? Pamiętam coś ze szkoły. Jeśli się odważysz, no to sam się przekonasz, jak to pięknie jest tworzyć i mówić do innych coś pięknego, coś ważnego, coś śmiesznego, coś... No właśnie, no i teraz film. Film może też zatrzymać jakieś wydarzenie. Możecie użyć formy dokumentalnej. Możecie też posłużyć się jakąś opowieścią albo po prostu oprzeć się na obserwowaniu rzeczywistości, która właśnie tak niepowrotnie, bezpowrotnie przemija. Trzeba w sobie tę czujność wyrobić. Ktoś może wam w tym pomóc. Właśnie jest taka możliwość, te nowości takie właśnie na tym właśnie polegają, żeby wam pomóc zostawić te śmiecie wszystkie, docenić siebie, poznać siebie, być sobą, no i powiedzieć coś od siebie. Ale no, trzeba najpierw takiej decyzji, takiej odwagi, takiej potrzeby. Kto z was ma taką potrzebę? Proszę bardzo, od tego sezonu mamy takie możliwości, możecie się przekonać. Kolejną nowością są warsztaty produkcyjne. Nazwaliśmy to mini akademia producencka, którą poprowadzi Bartosz Główczewski. Kiedyś też w juniorze, kiedyś też był. No, bardzo doświadczony producent różnych eventów. Widzieliście jego produkcje wszędzie. Tam też występują aktorzy w tych wszystkich wydarzeniach kulturalnych, czy różni artyści. Ale taki event trzeba przygotować, bo tak to aktor, czy piosenkarz, czy zespół sobie stanie na plaży i sobie gra. Może mieliście takie ciągoty, szczególnie ci, którzy się właśnie interesują takimi technicznymi sprawami, czy komputerem, no całym takim procesem produkcji. On was to wprowadzi. Poznacie też ludzi, zresztą tak samo przy filmie i na tych zajęciach filmowych, jak i radiowych. Poznacie różnych ludzi, których znacie skądś, ale poznacie ich osobiście, podzielą się swoją wiedzą. I tutaj również będziecie mogli praktycznie poznać ludzi, którzy tworzą te rzeczy. To jest naprawdę wyjątkowa okazja. Także Teatr Muzyczny Junior zaprasza w tym sezonie na kilka cudownych nowości, ale również na te stałe programowe zajęcia. Wszystko można znaleźć na stronie teatru.
I na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Iwona Borawska, która audycję przygotowała i prowadziła, oraz Jacek Puchalski, który ją zrealizował. Do usłyszenia. You're thinking of
Every time you kiss me.